Michał Karnowski, dzień dobry. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Na antenie TVP Info cały czas wydanie specjalne po burzach i nawałnicach. Ostatnie dane to 4 ofiary śmiertelne, 36 osób rannych. Są też wśród tych, którzy ucierpieli, dzieci. Będziemy informowali Państwa oczywiście na bieżąco, jeśli coś się zmieni, jeśli dojdą jakieś nowe informacje. A teraz przegląd wydarzeń politycznych. Goście w studiu, bardzo dziękuję za przybycie. Elżbieta Królikowska-Avis, wieloletnia korespondentka polskiej prasy w Wielkiej Brytanii, znawczyni spraw międzynarodowych.
Dzień dobry Państwu.
Andrzej Rafał Potocki, publicysta, dziennikarz śledczy, tygodnik w sieci.
Witam Państwa.
Piotr Semka, publicysta tygodnika Do Rzeczy. Krzysztof Skowroński, twórca Radia Wnet oraz prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, też publicysta.
Dzień dobry.
Nie będzie w tym roku nominacji generalskich w Święto Wojska Polskiego, co nie znaczy, że nie będzie ich w ogóle. Spór między Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, generalnie ośrodkiem prezydenckim, panem prezydentem, a Ministerstwem Obrony Narodowej wydaje się, że ma dwa wymiary. Pierwszy to pytanie, jaki ma być kształt reformy, którą przygotowuje Ministerstwo Obrony Narodowej, a drugi element to jest sprawdzenie przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego generała Kraszewskiego, który w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego kieruje departamentem zajmującym się właśnie Ministerstwem Obrony Narodowej. Wielowymiarowy, wieloaspektowy spór polityczny. Jak Państwo na to patrzą? Czy ktoś tutaj zawinił? Czy to jest jakiś czerwony alarm, bo coś się dzieje, bo jednak przesunięcie tych nominacji jest jakimś sygnałem? Czy też normalne napięcie między dwoma ośrodkami władzy, które wedle konstytucji mają te kompetencje trochę wspólne, trochę podzielone? Piotr Semka.
Przeglądałem fora internetowe i tam widać bardzo wyraźne zaniepokojenie tymi wydarzeniami ze strony wyborców PiS-u. Ci wyborcy już bardzo źle znieśli bardzo wyraźny rozdźwięk pomiędzy prezydentem a PiS-em w kwestii weta prezydenckiego, podwójnego weta. No i teraz słyszą kolejnej rzeczy. To są rzeczy trudno sprawdzalne, merytoryczny ten spór. Znaczy, przeciętny wyborca nie jest w stanie ocenić, czy rzeczywiście, jak wygląda sprawa pana Kraszewskiego, jak wygląda kwestia modelu zarządzania. Znaczy, na pewno ten wyborca uważa, że powinny istnieć kanały komunikacyjne takie.
Inne niż komunikaty oficjalne.
Inne niż komunikaty oficjalne. I w tym sensie to bardzo niepokoi. No oczywiście to, co niepokoi elektorat PiS-u, bardzo cieszy opozycję. Mieliśmy w mediach całą plejadę. Nagle uruchomił się pan Komorowski, pan Koziej, pan Nałęcz. Wszystko wiedzą, bronią pana prezydenta, są zasmuceni i tak dalej. Myślę, że to jest zły sygnał, bo po tym, jak została zatrzymana reforma sprawiedliwości, to ja bym oczekiwał, żeby teraz pełną parą szły prace nad zrobieniem ustawy, która byłaby kompromisem pomiędzy tym, co chce pan prezydent, a tym, co zamierzał PiS. Tymczasem nie tylko z Pałacu Prezydenckiego dowiaduje się, że pan prezydent pracuje nad tą ustawą w Juracie, ale ja bym wolał, żeby te prace były widoczne, ponieważ 24 lipca padło zobowiązanie 2 miesięcy.
To jest początek października.
Tak, mamy obecnie 15. Już prawie nam 1 miesiąc przeleciał. Naprawdę czasu będzie niewiele.
Chyba, że to jest tak, że spełni się ten postulat, że pan prezydent przedstawi te ustawy, które zawetował, ale z tymi korektami, które wskazał.
No dobrze, ale
to wtedy pracować
to ja bym się czuł spokojniej, gdybym wiedział, że pan prezydent w tej chwili spotyka się jakiś zespół, konsultuje się. Dobrze, oczywiście nie mogę wykluczyć.
Wiemy jedno, to z nieoficjalnych informacji, ale wiemy, że jeśli chodzi o relacje na przykład z tym zespołem, który w Ministerstwie Sprawiedliwości pracował, to ich nie ma. Pani Elżbieto Królikowska-Avis, czy to wstrzymanie nominacji generalskich jest dla Pani czymś niepokojącym?
Nie. Ja myślę, że wszyscy jesteśmy ofiarami tak zwanego syndromu Żyrandola. To znaczy weszliśmy właśnie w tę kadencję prezydencką z taką świadomością, że prezydent właściwie służy głównie dla ozdoby. W związku z czym w momencie, kiedy pan prezydent upomniał się właśnie o swoje kompetencje, prawda, w dziedzinie spraw zagranicznych, w dziedzinie obronności, wówczas nastąpiło jak gdyby zachłyśnięcie, prawda, z drugiej strony. Ja myślę, że te sprawy muszą być, sprawa kompetencji musi być dogadana. Myślę, że muszą się spotykać właśnie grupy negocjacyjne z obu stron, nastawione na porozumienie się, a nie wręcz przeciwnie. I myślę, że to jest możliwe, że generalnie takie rzeczy się zdarzają.
No ale nie ma, nie ma tej komunikacji, o której pani mówi.
No, są jakieś zespoły, prawda? Są zespoły pracujące właśnie nad ustawami ze strony właśnie Pałacu Prezydenckim. Wiadomo, że Nowogrodzka, prawda, czy powiedzmy sobie Wiejska oczekuje, prawda, na kolejne propozycje, ale rzecz polega tutaj na czym innym. To znaczy, rzeczywiście, przecież jedna strona i druga strona ma te same pryncypia. Ja myślę, że to powinien być absolutnie punkt wyjścia do jakiegokolwiek myślenia na temat właśnie negocjacji, ponieważ sprawy tych nowych ustaw dotyczących wymiaru sprawiedliwości, w gruncie rzeczy one będą konsekwencją tego, jak poważnie traktują obie strony sprawy pryncypiów.
Ale jeszcze bym zatrzymał się w takim razie, jednak bym się zatrzymał nad tymi nominacjami generalskimi, bo tu pytanie do Andrzeja Rafała Potockiego, który śledzi sprawy też obronności, kilka razy o tym pisałeś, bardzo się tym interesujesz. No, takie recenzje dochodzące do nas chociażby z jednostek wojskowych, to jest ważny sygnał, co naprawdę podoficerowie, żołnierze myślą, są bardzo pozytywne dla ministra Antoniego Macierewicza, kompletnie inne niż ten przekaz medialny. Tam jest takie wrażenie, że pojawia się sprzęt, są podwyżki, są możliwości awansu, armia się odmładza. Jak wobec tego, czy tutaj nie mamy jednak do czynienia z zatrzymaniem tego impetu zmian?
Ja bym tak daleko nie sięgał, ale na pewno ta analiza, jak wojsko myśli, twoja jest słuszna. Mianowicie z moich rozmów z wojskowymi wynika, że są zadowoleni z reform. Przede wszystkim zostały udrożnione drogi awansu. Za czasów rządów Platformy Obywatelskiej, czyli ówczesnego Ministerstwa Obrony, nie było zbyt wiele awansów, awanse były wstrzymywane.
Bo ci już nominowani jakby pilnowali, tak?
Tak, ci po prostu starzy wojskowi, mówię o tych wyższych szarżach, oficerowie po prostu utrzymywali status quo i było im w tym dobrze. Natomiast PiS odblokował drogę awansów. Z tego, co mówią statystyki, bodajże od czasów przejęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość w wojsku miało miejsce około 20 tysięcy awansów. Co jest w ogóle na różnych szczeblach, od szeregowca zaczynając, na generałach kończąc. Co jest w ogóle ewenementem w historii niepodległej Rzeczpospolitej od 1989 roku. Natomiast biorąc pod uwagę tutaj kontekst prezydencki, ja bym powiedział tak, że trudno jest dyskutować na temat merytoryczności sporu pomiędzy, czy dyskusji pomiędzy prezydentem a obozem rządzącym w kwestii generałów, ponieważ nie mamy żadnych danych na temat tego, jacy ci generałowie są, to znaczy jakie są te kandydatury. Natomiast jedyne, co z tego wiemy, to jedno, jak mówi stare powiedzenie, do trzech razy sztuka, prawda? Ale trzeci raz czasem lepiej nie próbować. Natomiast prezydent czwarty raz zrobił weto. I teraz mamy nową sytuację, mianowicie jest to...
Że politycznie powiedział stop, tak? Bo tam były weta konstytucyjne, a tutaj...
Były to oczywiście różne tematy od...
I różne sposoby działania.
Obrachunkowych.
Ale dobrze, czy te cztery weta o czymś świadczą?
Moim zdaniem tak. Jest to powiedzenie jasne i czytelne dla obozu rządzącego, że w tej chwili mają do czynienia z nowym ośrodkiem, znaczy z nowym starym ośrodkiem. Według konstytucji jest to ośrodek prezydencki. I należy z tą stroną negocjować. Jest to absolutne wybicie się na niepodległość, w cudzysłowie, czyli uzyskanie samodzielności, pokazanie uzyskania samodzielności, albowiem prezydent nie był nigdy specjalnie ograniczony przez Prawo i Sprawiedliwość. Prezydent był, nawet te rzadkie kontakty pomiędzy prezesem Kaczyńskim a prezydentem no, nie były częste. No, nie było takich bezpośrednich wpływów, jak sugerowała prasa opozycyjna, czy wprost pisała prasa opozycyjna, ale jest to jak gdyby podkreślenie, tym bardziej jest to podkreślenie tego, że urząd prezydenta jest osobną jednostką i należy z nim prowadzić negocjacje, a nie załatwiać coś bez jego wiedzy. Ale tu należy dodać łącznie z wszystkimi również negatywnymi konsekwencjami.
Krzysztof Skowroński, co o tym się mówi w Radiu Wnet?
Królestwo, które jest podzielone, Radio Wnet jeździ po Polsce, więc żyjemy zupełnie innymi sprawami niż konflikt między ministrem Antonim Macierewiczem a prezydentem Andrzejem Dudą, ale oczywiście jest tak, że królestwo, które jest podzielone, upada. Jest wielki podział, wielki spór polityczny w Polsce, wiemy o tym, między dwoma obozami totalnej opozycji i obozem Prawa i Sprawiedliwości. I teraz do tego wchodzi jeszcze jeden spór między ośrodkiem prezydenckim a partią rządzącą. To jest bardzo, moim zdaniem, bardzo zły sygnał, ale też uważam, że powinniśmy popatrzeć też na Polskę, że Polska nie jest wyspą, tak? To znaczy my lubimy opowiadać o Polsce, jakby była krajem jedynym na kuli ziemskiej, w której my toczymy swoje własne spory i tego świata zewnętrznego nie ma. Jest świat zewnętrzny i z tego punktu widzenia to, że spór dotyczy w takich czasach, kiedy pewno będziemy rozmawiać o kryzysie koreańskim i tak dalej, czyli w niespokojnych czasach, w bardzo newralgicznym sektorze obronności, który jest chlubą dobrej zmiany, nagle wkrada się bardzo potężny spór, a ten spór moim zdaniem jest konsekwencją ignorowania ośrodka prezydenckiego. To znaczy to było tak, że wszyscy przyzwyczaili się do tego, że prezydent Andrzej Duda jest człowiekiem, który siedzi w Pałacu Prezydenckim, ma piękne mowy, ale tak naprawdę nie ośmieli się wkroczyć na teren realnej władzy. Teraz wkroczył prezydent na teren realnej władzy i zobaczymy, co będzie dalej, bo ten konflikt, znając uczestników konfliktu, on będzie narastał, tak? Bo to nie jest tak, że minister Antoni Macierewicz należy do ministrów ustępliwych, prawda? Do ministrów, którzy nie są konsekwentni i są konsekwentni i dalej będzie, myślę, że ten konflikt, nawet jeśli się na chwilę schowa, będzie eskalował. A w państwie poważnym takie rzeczy powinny, obóz jednej zmiany powinien załatwiać nie na oczach opinii publicznej.
To jest piękne wyzwanie, już to oddaję głos, to jest piękne zdanie, ale nawet jeżeli przyjmiemy, że prezydent chciał podjąć negocjacje na temat własnej pozycji w obozie władzy, no to ja się zastanawiam głośno, czy wybranie tych pól i takie atomowe uderzenia, bo to są atomowe uderzenia, jak zawetowanie reformy sądownictwa w apogeum protestów, które są podsycane, wiemy jak organizowane, wiemy przez kogo opłacane. Czy to było mądre? Elżbieta Kulikowska, AVIS.
Właśnie, pozwolę sobie właśnie zrekapitulować dotychczasową rozmowę. Otóż dla mnie nie jest to koniec świata. Nie, no proszę sobie zwrócić, proszę zwrócić uwagę na to, że polityka jest dynamiczna. To znaczy nie jest, prawda, to jest taka sinusoida. W związku z
ale
tym
jak jest pęknięcie,
nasi...
to ta sinusoida już idzie nie, inaczej to... i pytanie brzmi,
ale
czy to
pęknięcia? Nie. Ja myślę, że to nie jest pęknięcie takie, które mogłoby, od którego nie ma ucieczki. Moim zdaniem właśnie to jest dialektyka. I rzeczywiście te dwa ośrodki muszą po prostu negocjować.
To ta puenta, puenta tego tematu Piotra Semki?
Jeżeli poczytać Die Welt, jeżeli poczytać komentarze na przykład w prasie zachodniej, to widać, że jest tam wiązane ogromne nadzieje z tym, że udało się podzielić obóz dobrej zmiany. I pan prezydent powinien mieć świadomość, że będą teraz z strony na przykład Komisji Europejskiej o wiele mocniejsze sugestie i kuszenie na to, żeby pan prezydent został tym dobrym naprzeciwko tych złych Kaczyńskiego i Szydło.
Jeżeli mówimy o dobrej zmianie, o tym obozie rządzącym, to może zerknijmy teraz na sondaże, proponuję. Sprawdźmy, jak wygląda, to jest sondaż przygotowany przez Ipsos dla OKO.press, jak wygląda w tej chwili poparcie dla poszczególnych partii politycznych. No... Posłuchajmy, zobaczmy.
Prawo i Sprawiedliwość wciąż z największym poparciem wśród partii politycznych. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Ipsos dla OKO.press. Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości deklaruje 40% Polaków. Z kolei za Platformą Obywatelską w badaniu opowiedziało się 21% respondentów. W Sejmie znalazłoby się jeszcze ugrupowanie Kukiz 15, na które chce głosować 11% ankietowanych, oraz Nowoczesna z 6% poparciem. Poniżej progu wyborczego znalazły się Polskie Stronnictwo Ludowe 4,7%, Sojusz Lewicy Demokratycznej 4,2%, a także Partia Wolność 2,6% i Partia Razem 2,4%. Wśród badanych 8% osób nie potrafiło wskazać preferowanej partii. Sondaż Ipsos dla OKO.press przeprowadzono w dniach 2-4 sierpnia metodą telefoniczną na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 osób.
Jeszcze dorzucę jedną rzecz, trochę jak gdyby pokazującą różnicę, no bo rzeczywiście obóz z wyborców PiS-u bardzo martwi się tą potencjalną pęknięciem, ale czytałem na przykład komentarz Rafała Kalukina, który z kolei w polityce, który wie sobie włosy z głowy, że ta hydra pisowska jest tak elastyczna, że raz wciela się w Dudę, który rozładowuje konflikty, raz ma twarz twardego Antoniego i właśnie...
To też ciekawa teza, ale no właśnie, zapytam jeszcze o te sondaże.
Jak na ten konflikt, a jeszcze przypomnę, że jest jeszcze teoria, która jest bardzo silna, na przykład na portalach kodowskich, że wszystko to była ustawka pomiędzy prezydentem a Kaczyńskim ze zdaniem na wale, więc tylko pokazuje, że... tylko ja mówię, że pokazuje, jak no tak, bardzo to jest
ale
sam
też,
problem.
Ale też, Piotrze, to ma druga strona medalu tych tez, o których mówisz, jest taka, że ludzie często nie chcą przyjąć do wiadomości nieprzyjemnych informacji.
No
na przykład
prawda,
takich,
tak,
że ich prezydent mógł się przesunąć w innym kierunku i grać według innych ról i znaczy, nie wiem, czy tak
ja
jest. Ale nie chcą tego
tak
przyjąć.
Znaczy, Andrzej Duda, deklarując, że poprawi te ustawy, wziął na siebie ogromną odpowiedzialność. Bardzo bym chciał, aby w tej chwili trwały bardzo szerokie konsultacje, także z obozem rządowym, aby nie doszło do takiej sytuacji, w której w końcu powstanie jakiś dokument i on zostanie z kolei rzucony rządowi pod tytułem no to bierzcie albo kolejne weto.
Tak,
no.
Tak. Już jeszcze o te sondaże w takim razie chciałbym zapytać, bo myślę, że wniosek z nich taki, że strategia ulicy i zagranicy nie udaje się opozycji. No ta recenzja Grzegorza Schetyny tutaj dołożę, którą usłyszeliśmy na kolejnym odcinku taśm, że to jest polityk, który nie nadaje się na premiera, nie ma charyzmy, osobowości, zespołu ludzkiego, który mógłby wdrożyć jego projekt, a właściwie to w ogóle nie ma żadnych poglądów, jest miażdżąca i wydaje się być podzielana przez respondentów, przez Polaków. Dlaczego w takim razie Nowoczesna i Platforma kontynuują tę strategię huśtania polską łódką? Dlaczego nie wrzucą na stół iluś merytorycznych projektów? Krzysztof Skowroński.
Dlatego, że po pierwsze dlatego, że nie mają tych projektów, a po drugie dlatego, że ich zadaniem jest maksymalne rozhuśtanie nastroju w Polsce, wzbudzenie emocji i dokończenie, znaczy postawienie tamy dobrej zmianie.
A jeśli ale jakoś chodzi puczystosko, tak, a nie wyborczo.
Majdanem, tak. No to jest oczywiste, że do tego się zbierali. To też a propos weta prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent Andrzej Duda też miał pewno informacje na temat tego, jakie są kolejne kroki opozycji i co może się zdarzyć, tak? Znaczy rzeczywiście sytuacja...
Uległ szantażowi?
Uległ wiedzy na temat tego, że czym zaryzykuje, jeżeli podpisze te ustawy. Takie jest zdanie. Natomiast ta wściekłość opozycji jest spowodowana, tu mówiliśmy o tym, co minister Antoni Macierewicz robi w wojsku, że naprawia Armię Rzeczpospolitej poprzez awanse młodych oficerów, tak? To samo się dzieje w Polsce, tak? Polska jest naprawiana i ludzie to czują, że Polska jest naprawiana, tak? W Nowogrodzcu bezrobocie, zarejestrowanych bezrobotnych jest 17. 17 osób jest zarejestrowanych, tak? Firmy poszukują pracowników, polska gospodarka się rusza, to widać na ścianie zachodniej, Szczecin, Świnoujście i tak dalej. Są olbrzymie inwestycje i większość Polaków odczuwa dobrą zmianę jako korzystną dla siebie i stąd należy wprowadzić ten spór, taki namiętny spór polityczny, żeby ukryć to i wiedzą...
Co przejść na inne estetyki, jak gdyby, wiedzą, tak? Innymi to przykryć hasłami, żeby spór nie dotyczył realnej istoty rządów, czyli walki z mafiami VAT-owskimi, jakością życia, która rośnie, tylko innych spraw. Tak,
żebyś się tego nie dowiedział nawet od samego siebie, tak? Żeby twój umysł był skoncentrowany na wielkim i poważnym problemie demokracji i wolności w Polsce, a nie dostrzegał tego wszystkiego, co się dzieje wokół ciebie, z czego właściwie jesteś zadowolony i to zadowolenie widać, tak? Że tak się dzieje. Te koła gospodarcze, inwestycje, tu 5 miliardów, tu 3 miliardy, tu 9 miliardów, że te inwestycje przynoszą efekty i ludzie dostają pracę,
Andrzej,
dostają
Rafał
podwyżki.
Potocki na Pomorzu w Gdańsku, tam też to widać? Jak patrzysz na te kwestie, na kontynuację przez opozycję linii, która nie przynosi efektów sondażowych? No chyba, że utrzymanie poparcia tego z wyborów 2015 roku uznać za, no może to jest sukces dla opozycji.
Pomorze nie jest dobrym przykładem, albowiem Pomorze, a szczególnie Gdańsk, to są twierdze opozycji. I tam ten proces dopiero dojdzie na końcu.
Tam się nazistów na tramwaje wiesza.
Tak. Tam jest wolne miasto Gdańsk i polityka, i tradycje. Jak mówią Niemcy, Danzig, eine deutsche Stadt und Wilze Deutschland. Gdańsk jest niemiecki, chce do Niemiec. No w każdym razie w wydaniu tamtejszego magistratu. Ale wracając do sondażu, on pokazuje jedną ciekawą rzecz, mianowicie, bo cały czas w sondażach szła walka o ruchome centrum. I ten sondaż, kolejny sondaż już, który pokazuje PiS w granicach 37-40%, to jest jak gdyby przesłanka poważna, że udało się PiS-owi przechwycić to ruchome centrum. Natomiast PO z Nowoczesną, czyli tak zwana opozycja radykalno-histeryczna, zabetonowała swój elektorat. Tam jest cały czas, jak się sumuje te poparcie dla obydwu partii, dokładnie, wychodzi 27-26%.
Tutaj akurat 33, ale to jest tyle, ile było w wyborach.
Dlatego mnie się wydaje, nie jest możliwa w tej chwili zmiana retoryki opozycji, dlatego że im po prostu cieszą się z tego, co mają. Czy powiedzmy sobie, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Czyli po prostu te 27%. I tymi 27% oni chcą grać. Oni chcą grać właśnie jesienią, kiedy dojdzie do ponownego starcia o reformę sprawiedliwości.
I szkoły,
tak jest.
Elżbieta Królikowska, Iwis.
Więc prócz tego elementu, o którym wspomniał redaktor Skowroński, to znaczy rewitalizacja gospodarki, znakomite programy socjalne, potem nowy program edukacyjny. Na przykład ten program edukacyjny jest niezwykle ważny dla Polaków przebywających w Wielkiej Brytanii, ponieważ kiedy miesiąc temu rozmawiałam właśnie z polską diasporą, wiele było argumentacji, wracamy, bo mamy dwoje czy troje dzieci i chcemy, żeby one uzyskały dobrą edukację. Wracamy do Polski, ponieważ system edukacyjny brytyjski jest koszmarny. Druga sprawa, dlaczego właśnie ten elektorat lewicowo-liberalny się zmniejsza, jest fakt, że opozycja nie ma kompletnie żadnego programu. Brytyjczycy na przykład, Jeremy Corbyn, on ma program, tyle że z lat 60. Hipisowski program z lat 60.
Wyśmiewany często program na początku, tak. Ale na początku toryści rechotali po prostu z Korbyna i mówili, no to jest gwarancja władzy, a on jednak w ostatnich wyborach zrobił świetny wynik.
To był świetny wynik w stosunku do poprzednich wyborów, ale w stosunku do następnych mam nadzieję, że nie. Także rzecz polega na tym właśnie, że tam też nie ma program. Lewica światowa jest w defensywie i trzeba zdawać sobie z tego sprawę. U nas ta lewica przybrała bardzo dziwny charakter, dlatego że to jest lewica postkomunistyczna. Na przykład na zachodzie, na ulicę nie wychodzą. Ulica jest dla organizacji pozarządowych, związków zawodowych oraz studentów. Aktualni politycy nie wychodzą na ulicę. To był zupełnie inny...
No ale polska tradycja jest inna
inaczej,
i tu jako zawód...
To wygląda,
ja powiem
ale,
tylko...
Ale może tylko skończę. Przepraszam, może ja skończę właśnie. Więc rzecz polega na tym właśnie, że tu nie ma kompletnie programu. I Polacy w tej chwili udowodnili właśnie, że widzą, jak gdyby poprzez te przekazy TVN24, prawda, czy superstacji, widzą, że z opozycją tak zwaną nie ma przyszłości.
Ja bym chciał zakończyć jednym zdaniem. Z pewnego powodu ten wysoki wynik jest dla obozu PiS-u demobilizujący. To znaczy on pozwala odsunąć od siebie kwestię, która jest moim zdaniem numer jeden. To znaczy stworzenia sprawnych kanałów komunikacyjnych w trójkącie Jarosław Kaczyński, Andrzej Duda i Beata Szydło. I bez tego ten obóz za półtora miesiąca, kiedy wróci sprawa reformy sprawiedliwości, będzie słaby i z pęknięciami wewnątrz tego trójkąta. I to jest od... Ja mamy sytuację, w której troszeczkę, tak jak czasami uczniowie mówią, hura, kartkówka odłożona o tydzień. To jest tak samo. Problem reformy sprawiedliwości został odsunięty o dwa miesiące i ta bomba cyka.
Pani redaktor użyła słowa Polacy wiedzą, Polacy widzą. Na portalu W Polityce jest reportaż z tego, co się działo na krakowskim przedmieściu 10 kwietnia. I po dwóch stronach stali Polacy, którzy mówili o drugich Polakach, że są, że trzeba ich stąd wydobyć. Ci, którzy protestowali, czy którzy blokowali krakowskie przedmieście, bo oni są oszukani przez Jarosława Kaczyńskiego, tak? Z drugiej strony mówili, ja się dziwię, że są tacy Polacy, którzy są po tej stronie. Więc Polacy są podzieleni. Jeśli chodzi o opozycję, to opozycji zależy na tym, żeby ten podział był jak najgłębszy. I ten rów rzeczywiście, on jest coraz gorszy. Tak? Są Polacy z TVN-u 24 i są Polacy z TVP Info. Tak? Teraz
no,
oglądają nas...
ale może tu nie jestem obiektywny, ale bym nie zrównywał jednak
nie,
tego.
Ja nie chcę zrównywać, nie dlatego że... Nie, tylko chodzi o to, że ten podział jest głęboki i ten podział jest coraz głębszy, że są te dwie Polski, które spotykają się wprawdzie no tak, na plaży i nie dyskutują o polityce.
Jak kiedyś mówił Jarosław Marek Rynkiewicz, te dwie Polski są od 300 ponad lat i być może te dwie Polski polegają na tym, że jedni chcą państwo polskie wzmacniać, a drudzy no, demontować, to delikatnie mówiąc. Ale skoro wspomniał Krzysztof Skowroński miesięcznicę smoleńską, to posłuchajmy, zobaczmy, co powiedział Jarosław Kaczyński.
Działamy w trudnych okolicznościach, z ogromnym oporem, ale idziemy do przodu. Idziemy do przodu, jeżeli chodzi o uczczenie pamięci i staną tu niedaleko stąd pomniki i będziemy także znali prawdę. I zbliżamy się do tej prawdy. Słyszymy coraz to nowe komunikaty i na pewno w tym momencie, w którym staną pomniki, a wierzę, że to będzie w 8. rocznicę tragedii, usłyszymy też tą ostateczną odpowiedź. Niezależnie od tego, jaka ona będzie, ale usłyszymy ją. Tak to się składa po 96 marszach, a ofiar było przecież 96, będziemy mogli powiedzieć, kończymy.
A zatem jasne wskazanie daty zakończenia miesięcznic to ma być w 8. rocznicę tej straszliwej tragedii. Połączone z, i to jest pewne warunkowanie, też tak odczytuję tę wypowiedź, połączone z odsłonięciem pomników ofiar tragedii smoleńskiej i świętej pamięci profesora prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Czy dobrze Jarosław Kaczyński zrobił, że tę datę podał?
Myślę, że no, było jasne, że miesięcznice no, nie mogą trwać bez końca. Zresztą no, jest faktem, że te comiesięczne grodzenie krakowskiego przedmieścia przynosi pewne. Oczywiście opozycja gra bardzo nieuczciwie, mówiąc, że Warszawa wygląda jak mur berliński, bo gdyby tak nie było...
Ona tak chce, nie, no, gdyby, wcześniej ludzie przychodzili, nie, modlili się i wychodzili.
Gdyby nie było tych płotków, to mielibyśmy każdego dziesiątego uśmiechnięte buzie od ucha do ucha i mówienie, haha, obywatele RP zablokowali to, co Kaczyński przefrunie i tak dalej. No oczywiście agresor, który szuka rozruby, potem oburza się, że policja próbuje zapewnić elementarną bezpieczeństwo. Natomiast co do pomników, no to myślę, że teraz obywatele RP będą działać przeciwko zbudowaniu tych pomników, no bo jest naturalne, że jeżeli nie powstaną przed 10 kwietnia, no to będzie to dla Kaczyńskiego trudna sytuacja. Ja myślę, że...
No ich skuteczność na razie nie prognozuje sukcesu, tak bym
powiedział. No dobrze, tylko że magistrat warszawski na pewno zrobi wszystko, aby to zablokować. No, zobaczymy.
Tak. Elżbieta Królikowska, Ewis.
Proszę panów, ja myślę, że ten miniony tydzień był bardzo korzystny dla ekipy rządzącej, ponieważ po pierwsze właśnie okazało się, że część naszej opozycji być może jest finansowana przez ośrodki rosyjskie i niemieckie, co ja powtarzam, teraz będę też w BBC właśnie w Londynie, ja powtarzam to, powtarzam. Ja myślę, że naszym obowiązkiem jest tutaj akcentować to, bo to jest niezwykle dla Zachodu.
W Wielkiej Brytanii byłoby to nie do przyjęcia, że jest fundacja finansowana ze Wschodu, tak, wzywająca do puczu w Polsce i mająca koncesję na obrót materiałami, no jednak wojennymi, jednak dotykająca tych sfer.
Przecież,
i nic, tak? I właściwie udają, że normalność.
Drugim punktem niezwykle ważnym Brexitu, tym argumentem, jest jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Brytyjczycy po prostu nie znoszą narzucania czegokolwiek i tego by nie znieśli rzeczywiście. Więc rzeczywiście to, że i powinniśmy to nagłaśniać, bo to jest skandal na miarę europejską. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, cieszę się właśnie, że znaleziono sposób, ponieważ rzecz polega na tym, że my już mniej więcej wiemy, jak działa demokracja, ale jeszcze nie wiemy, jak jej bronić. Nie ma tutaj w Polsce jeszcze wzorców i zastanawiamy się, czy na przykład jeżeli barierki postawimy na krakowskim przedmieściu, to jest jeszcze demokracja, czy już nie jest demokracja? To jest jeszcze demokracja, ponieważ właśnie na przykład Brytyjczycy, Francji nie znam, ale Brytyjczycy, dlatego tak wiele wprowadzili w Westminsterze różnego rodzaju regulacji, żeby zapobiec właśnie tym białym plamom tutaj. Więc to jest druga bardzo dobra sprawa, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych znalazło pokojowe wyjście właśnie, aby zahamować...
Odparło tę agresję na demokratyczne prawa gromadzących się każdego dziesiątego miesiąca.
I Polacy dokładnie to widzą, plus oczywiście te wszystkie programy. Tylko my musimy też pisać, ja nawet napisałam taki materiał, prawda, o zdrowej demokracji, o tym właśnie, jak musimy zdać sobie z tego sprawę, że demokracji też trzeba bronić jak wolności każdego dnia.
Andrzej Rafał Potocki.
Mi się przypomina historia, którą opowiadał mi mój ojciec przed wojną, jeszcze z czasów przed zamachem majowym, kiedy...
Przedwojenny oficer.
Tak, kiedy były demonstracje w Warszawie liczne i największym problemem było nie dopuścić do skrzyżowania się manifestacji organizowanych przez socjalistów z manifestacjami organizowanymi przez komunistów. Bowiem jeżeli te demonstracje się skrzyżowały ze sobą, dochodziło tam do autentycznie wymiany ognia, ponieważ to było pokolenie pierwszej wojny światowej. Chłopcy
i
rewolucji 905, chłopcy wyjmowali mauzery i browningi i tam były ofiary śmiertelne. W związku z tym ten cały, użyję tego słowa, jazgot spowodowany wprowadzeniem tej ustawy absolutnie nie ma nic wspólnego z łamaniem demokracji. Mówię ustawy o demonstracjach, która oddzielała te dwie grupy, czyli modlących się plus od demonstracji obywateli RP w odległości 100 metrów. I gdyby taką ustawę wprowadzili przed wojną, no na pewno by jakoś rozwiązali ten problem i część ludzi mogłaby przeżyć, prawda? W związku z tym to nie jest atak żaden na demokrację, jest to po prostu pragmatyczne wyjście z sytuacji, doprowadzenie do bezkrwawego rozwiązania problemu, gdzie strony rozchodzą się całe i
no dobrze, ale
zdrowe.
Czy ktoś tu wygrał, czy przegrał? Czy to, że Jarosław Kaczyński mówi skończymy, to nie jest w jakiejś mierze sukces tych... No, takich terroryzujących
nie, moim zdaniem absolutnie nie. Jarosław Kaczyński wziął na siebie bardzo poważne zobowiązanie, bowiem on nie tylko powiedział skończymy, on powiedział jeszcze jedno zdanie. Bez względu na to, jakie będą wyniki prac komisji w sprawie ustalenia przyczyn wypadku. On dodał tam między zdaniami, to powiedział. W związku z tym teraz opozycja będzie przez cały czas przy okazji każdej miesięcznicy twierdzić, że czekamy na ten moment. Czy technicznie jest to możliwe, czy ta komisja zdąży przeprowadzić wymagane badania, czy zdąży postawić wnioski, udowodnić je przede wszystkim, no bo to jest sprawa zero-jedynkowa, to jest
wiemy,
kwestia
naukowa. Wiemy, że we włoskich laboratoriach trwają badania próbek, które zostały pobrane między innymi z tych trumien, które ostatnio w ramach ekshumacji otwierano. Krzysztof Skowroński.
Nie byłem teraz na krakowskim Przedmieściu, ale z tych obrazków, które widziałem, to możemy się pochwalić najdelikatniejszą policją na świecie, tak na dobrą sprawę. Znaczy policja w Polsce dostała rozkaz, żeby nikomu krzywda się nie stała i tak naprawdę postępuje bardzo delikatnie i najprostszymi, najdelikatniejszymi sposobami oddziela dwie wrogie sobie grupy, więc moim zdaniem należy się pochwała i policji, i ministrowi spraw wewnętrznych. Gdzieś słyszałem w którymś radiu, że ktoś mówił, że tych policjantów było tak bardzo dużo, że przypadało 4 policjantów na jednego demonstrującego. To źle świadczy o demonstracji, skoro było więcej policjantów niż demonstrujących, ale też chodzi o to, że...
Było ich tylu, żeby było jak było, tak.
Że dzięki tej przewadze liczebnej nie muszą używać żadnych środków bezpośredniego przymusu.
Demokracja kosztuje.
W ogóle żyjemy w bardzo demokratycznym kraju, to znaczy w jednym z najbardziej wolnych przestrzeni w tej chwili na kuli ziemskiej i powinniśmy to doceniać. I za każdym razem, kiedy słyszę o tym, że wolność w Polsce jest zagrożona, to znaczy ten fałsz, który się wylewa w czasie z tych mów demonstrujących, rzeczywiście jest ogromny. Ja przez widziałem...
Chyba, że oni definiują demokrację jako wyłączny monopol tych środowisk.
Ja widziałem demonstrację... Absolutnie tak, że demokracja...
Oni uważają, że jak jest 8 lat rządów Platformy PSL, to jest demokracja. Teraz po 2 latach rządów
demokracja
PiS
to jest wyklucznie
dyktatura.
Wyklucznie Piotra Semki z dyskusji politycznej. To jest demokracja według tego przepisu, który mają. Ja widziałem demonstrację właśnie demokratów.pl, czy KOD wtedy jeszcze był, ale to było niedawno w Gdańsku, w którym wszystkie symbole możliwe, które można było sobie przywłaszczyć, tak, zostały przywłaszczone. Demonstracja była pod krzyżami stoczniowymi, naprzeciwko drugiej bramy. W demonstracji uczestniczył Lech Wałęsa. Mówiono o wolności i nawet się zdziwiłem, bo słyszę, że jest ta demonstracja i nagle ktoś mówi, że odwołuje się do wartości chrześcijańskich, tak? Że Polska wypływa z wartości chrześcijańskich. Myślę sobie, co tu się dzieje.
A co, przebierają się w nowe szaty teraz?
Nie przebierają się w nowe, tylko czytali akurat preambułę do konstytucji. Potem były kolejne mowy i tak się zastanawiałem. Mówią o prawdzie, występuje Lech Wałęsa, ale bez swojej historii prawdziwej. Występuje prezydent Gdańska, tak? I mówi o tej wolności, o tym, jak my żeśmy wyszarpali te pomniki, jak my musimy te teraz kolejne pomniki, wtedy wezwał, że musi być w Polsce tych milion Wałęsów, żebyśmy obronili w Polsce demokrację, a przecież wiemy o tym, jakie kłopoty ma prezydent Gdańska. Jeszcze jedno, potem jest pani adwokat, która mówi, będą procesy polityczne i one będą się ukrywać pod procesami korupcyjnymi, nie dajcie się nabrać, bo to są procesy polityczne, tak? Całe przygotowanie do tego.
A pan Adamowicz wyciąga koperty i mówi koperty, które podobno trzyma w domu z pieniędzmi i swoje 36 kont i mówi, no to jest właśnie znak demokraty prawdziwego.
Ostrzeżenie można jedno. Mianowicie, my mamy tutaj, w tej chwili jesteśmy, wydaje mi się, że nasze MSW jest we właściwym miejscu, abyśmy nie poszli w tę stronę, którą poszły stare demokracje, na przykład Wielka Brytania. Scotland Yard, czyli policja metropolitalna, jest już tak zastraszona polityczną poprawnością i tym, co mówi opozycja, że po prostu w jakichkolwiek zajściach to jest 2 razy tyle ofiar policjantów właśnie, aniżeli...
Ostrzeżenie przyjęte. Krzysztof Skowroński powiedział o tym, że Polska jest jednym z najbardziej demokratycznych państw na świecie, a jednym z najbardziej niedemokratycznych, straszliwych państw na świecie jest Korea Północna. Rośnie napięcie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Koreą, a właściwie trzeba powiedzieć precyzyjnie, Korea tutaj grozi po prostu atakiem atomowym. Prezydent Donald Trump odpowiedział twardo i zdecydowanie. Posłuchajmy, zobaczmy.
Mieszkańcy naszego kraju powinni spać spokojnie. Jeśli Północna Korea zrobi cokolwiek, nawet jeśli pomyśli o ataku na kraj, który kochamy, czy kraj, który reprezentujemy, bądź naszych sojuszników, sytuacja może stać się bardzo, bardzo nerwowa. Koreańczycy z północy powinni się martwić, ponieważ spotka ich coś, co nie sądzili, że kiedykolwiek może im się przytrafić. Amerykanie są bezpieczni, nasi sojusznicy są bezpieczni. Powiem to tak, Korea Północna powinna wziąć się w garść albo będzie w tarapatach, w jakich do tej pory znalazło się niewiele krajów na świecie.
Czy będzie wojna?
No, to ten rozwój wydarzeń na azjatyckim froncie, można tak nazwać, przypomina nam, że nasze spory mogą w każdej chwili zejść do rangi wydarzenia, którym żyją wszyscy, a możemy obserwować konflikt, który może przynieść gigantyczne straty w ludziach. To jest zawsze pytanie, jak postępować z kimś, kto zachowuje się jak szaleniec. Bo jest szaleniec jeszcze posiadający rzeczywiście realną broń, to jest niesłychane zagrożenie. Donald Trump nie może ani pozwolić się być traktowanym jak ktoś no, nie tej rangi co USA. Z drugiej strony no, musi wiedzieć, że ewentualna decyzja o użyciu broni atomowej może mieć potworne konsekwencje.
No ale też ja cały czas pamiętam o tym, że w Korei Północnej ludzie żyją de facto w obozie koncentracyjnym. No, w straszliwym systemie, niewyobrażalnym.
To powoduje...
Jest jakimś wyrzutem każdego, myślę, każdego obywatela wolnego świata, że to wciąż trwa. Krzysztof Skowroński.
No, to jest prawda, że to są niepokojące. Ja wierzę w to, że do wojny oczywiście nie dojdzie między Stanami Zjednoczonymi a Koreą Północną. Korea Północna nie jest samodzielna w tym sporze, tak? No bo obok jest superpotęga, czyli Chiny, obok jest Rosja, tak? Czyli to jest potencjalnie konflikt, który może się przerodzić w bardzo duży konflikt, nawet w konflikt światowy, więc każdy wie, z czym ma do czynienia, chociaż widzę, to znaczy w tym szaleńcu, który jest trzecim pokoleniem rządzącym w Korei Północnej, jest ta chęć, tak? On ma tyle tych zabawek, że on chciałby spróbować swoje siły, sprowokować Donalda Trumpa i ta z tej strony chęć i prowokacja rzeczywiście występuje. Mam nadzieję, że zakończy się jeszcze raz i jeszcze tym razem zakończy się na słowach.
Dyplomacji chińskiej.
Elżbieta Królikowska-Iwis.
Więc musimy oczywiście zdawać sobie z tego sprawę, że czasem wojna powstaje od, wydawałoby się, incydentu, tak jak pierwsza wojna światowa, prawda, zabójstwo księcia Ferdynanda. Ale z drugiej, i musimy o tym pamiętać, natomiast z drugiej strony, no przecież tego rodzaju sytuacja trwa co najmniej 20 lat właśnie od pogorszenia się stosunków amerykańsko-koreańskich, a właściwie to od zakończenia wojny koreańskiej. I proszę sobie przypomnieć właśnie Donalda Rumsfelda, który mówił po inwazji właśnie amerykańskiej na Irak, mówił do Korei Północnej, następni będziecie wy. Ten jak gdyby styl wypowiedzi w polityce amerykańskiej, on nie powstał razem właśnie za zaprzysiężeniem prezydenta
to
Trumpa.
Jasne,
on właśnie funkcjonuje. Oczywiście w tej chwili, czy amerykańska dyplomacja będzie miała dostatecznie dużo... No musi się zastanowić, bo musi dotrzeć, tak, musi dotrzeć, nie, ale też, bo negocjacje trwają. Przecież my wiemy, że negocjacje, prócz tego, co mówi, właśnie, one trwają. I rzecz polega na tym właśnie, żeby dotrzeć do Chin, do Korei Północnej i do Rosji.
Andrzej Rafał Potocki w tej
sprawie. Prawda, do tych rozgrywających.
Na razie spór rozgrywa się na poziomie retoryki. Retoryki osobnika o skłonnościach psychopatycznych, jakim jest Kim Jong-un i odpowiadającego mu Trumpa. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że po jednej stronie stoi młody człowiek, który ma te swoje zabaweczki i który chętnie by ich użył, z tym, że nie jest samodzielny, albowiem, jak wiadomo, Korea jest pewnym buforem dla Chin w polityce amerykańskiej. Natomiast, dokończę tylko tą myśl, natomiast jeśli chodzi o prezydenta Ameryki, przyjął właściwą strategię, moim zdaniem, ponieważ jak gdyby też sprawia wrażenie nieobliczalnego. Tak, i to nawet Machiavelli kiedyś.
I to niech będzie puenta tego spotkania Salonu Dziennikarskiego, wspólnej audycji Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Pozdrawiamy stacje, które nas transmitują bądź retransmitują, a są to Radio Warszawa 106,2 na Mazowszu, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Radio Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Via w Rzeszowie, Rodzina we Wrocławiu, Katolickie Radio Fiat w Częstochowie, Radio Plus Legnica, Radio M Kielce, Radio Do Ortodoksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio RDN Małopolska, Radio RDN Nowy Sącz, Katolickie Radio Zamość. Przypominam, że na antenie TVP Info cały czas wydanie specjalne w związku z burzami i nawałnicami, które przechodzą przez Polskę. Za chwilę najświeższe informacje. Elżbieta Królikowska-Ewis, dziękuję. Andrzej Rafał Potocki, dziękuję. Piotr Semka, dziękuję. Krzysztof Skowroński, dziękuję. Michał Karnowski również. Za tydzień salon, jak zawsze w sobotę, chwilę po 9:00. Zapraszamy.